Świat nowych mediów.
Już prawie 10 minut po 11, co oznacza, że wskakujemy w świat nowych mediów, świat internetu, świat ludzi w internecie, świat, który no właśnie, czasem nam pomaga, czasem nam przeszkadza, ale my mamy też taką, no może nie tradycję, bo to nie zdarza się równo co jakiś czas, ale mamy też taką ścieżkę, że zapraszamy osoby, które w internecie są obecne, tworzą treści, które tam można znaleźć. Mało tego, mają jeszcze czasem jakąś misję. I dziś właśnie tak będzie. Takie spotkanie tego typu. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Witam i zapraszam. Do 12 jesteśmy dzisiaj razem z Ewą Palicką, która dzielnie audycję nam zrealizuje. Ale nie jesteśmy oczywiście tutaj sami, bo jest z nami ekspertka, jest z nami osoba, która nam opowie wszystko o sobie, a może nawet więcej, Olimpia Jęczek. Cześć, dzień dobry.
Cześć, bardzo miło.
Olimpia jest freelancerką, która zajmuje się mediami społecznościowymi, samorzeczniczką ADHD, założycielką fundacji Mamy Podobnie, a do tego jeszcze jest autorką książki o ADHD właśnie. Dużo rzeczy robisz.
Dużo, skumulowało się trochę, ale to jak na osobę z ADHD przystało. Myślę, że mam taki pakiet właśnie.
Twoja działalność internetowa to profil na Instagramie, na pewno w innych miejscach też jesteś. To 17 tysięcy osób, które cię obserwuje. Jak to się zaczęło? Jak się idzie od tej pierwszej osoby do tej 17-tysięcznej?
No, u mnie ta droga wyglądała tak, że ja na początku to konto nazywało się Olimpia Tworzy i zajmowało się makijażem, bo kiedyś myślałam, że będę wizażystką. Później zmieniłam na Dobrze Wszędzie, bo zaczęłam żyć jako cyfrowa nomadka i właśnie wykorzystywać media społecznościowe. I pamiętam, że wtedy właśnie się tak przykładałam bardzo do tych mediów społecznościowych i miałam takie 3000 takiej zaangażowanej społeczności, po prostu takiej potem łzami po prostu wyciągniętych i dużą ilością pracy. Natomiast później prawda jest taka, że pojawiły się rolki na Instagramie. I te ostatnie 1000, tak naprawdę z jednej rolki, która pojawiła się na temat ADHD, bo też przeszłam i zaczęłam bardziej mówić o neuroróżnorodności, przestałam mówić też o marketingu. No to z jednej rolki przyszło mi około 6000, bo wybuchła. No i później kilka rolek podobnie. Więc te liczby, no to jest moja działalność właśnie z ostatnich 2 lat tak naprawdę o neuroróżnorodności i nowy format w ogóle komunikacji na Instagramie. Natomiast ja bardzo pilnuję tego, jak sobie teraz wejdziecie na mój profil, to tak naprawdę w ostatnich tygodniach w ogóle nie ma rolek, tylko są karuzele, bo dla mnie te liczby teraz na Instagramie, one nie są równe takiej rzeczywistej społeczności, która nas obserwuje, która jest zaangażowana. Bo mamy masę kont, które mają bardzo duże liczby obserwatorów, natomiast jak sobie wejdziemy w reakcje pod postami, to tam praktycznie nie ma zaangażowania, więc ja się bardzo staram o to, żeby jednak nie liczba, tylko jakość i zaangażowanie odbiorców się zgadzała.
To ciekawe, to taki trend, ale dziś o tej zmianie trendów też będziemy trochę mówić. A powiedz, dlaczego zdecydowałaś się na jakby kolejną woltę twojej obecności internetowej i skierowanie uwagi, czy też sił właśnie w stronę ADHD, mówienia o neuroróżnorodności?
Wiesz, to generalnie przychodziło dosyć naturalnie, bo ja początkowo, jak mówiłam nawet o tym byciu cyfrową nomadką i jakoś tam trochę marketingu, to mimo wszystko było tam też dużo tematów związanych ze zdrowiem psychicznym po prostu, zanim jeszcze w ogóle wiedziałam, że nie, dowiedziałam się, że mam ADHD, więc ja mówiłam bardziej ogólnie o to Dobrze Wszędzie, nie? To już jakby było trochę o tym, to był taki projekt, że chciałam sprawdzić, czy może być nam dobrze wszędzie. Okazało się, że to wszystko zależy od tego, co mamy w głowie, a nie od miejsca, więc ja zaczęłam mówić o zdrowiu psychicznym, więc później naturalnym było, że jak dostałam ADHD, od diagnozy ADHD, no to pojawił się temat neuroróżnorodności, który też no po prostu okazało się, że nie wiem, jakoś potrafię o tym mówić, że ludzie się wokół tego zbierają i no i poszłam głównie w tym kierunku.
Czy ludzie tego potrzebowali? Wyczułaś, że jest to jakaś taka nisza, coś, co sama chciałabyś znaleźć wcześniej? Mówię o tych treściach właśnie, które tworzysz?
Tak, bo jak ja zaczęłam, to faktycznie tych treści nie było dużo. No teraz mamy masę treści na temat ADHD. Ja tego nie sprawdzałam, ale ktoś mi ostatnio mówił, że ADHD jest, jeżeli właśnie chodzi o treści na Instagramie, to chyba tam na 30 pozycji, jeżeli chodzi o listę tematów, więc wysoko. Natomiast faktycznie, jak ja zaczynałam, to nie było dużo treści o ADHD. To się teraz zmieniło, więc ja faktycznie wtedy to z jednej strony dla mnie było pomocne, kiedy ja wrzucałam coś o ADHD i dostawałam informacji, tak, też tak mam podobnie właśnie, nie? I dla mnie to było jakoś karmiące, ale też dla tych ludzi, którzy są po tej drugiej stronie, którzy właśnie jakoś się mogli z tym utożsamić i powiedzieć, okej, no to teraz rozumiem, nie?
Czyli są osoby, którym pomogłaś. Tak mówiąc w skrócie i prosto, ale z tego by wychodziło, że takie rzeczy się zdarzyły.
Tak, myślę, że i to jest bardzo napędzające, bo czasami mam takie momenty, w których ja, pomimo że działam w internecie, ja tak naprawdę... Właśnie w tamtym tygodniu miałam takie idealne zestawienie, że z jednej strony prowadzę szkolenia z mediów społecznościowych, miałam dwa szkolenia, a z drugiej strony prowadziłam webinar o przebodźcowaniu i tam dużo było o tym, żeby unikać internetu i scrollowania, więc mam takie, no i to są te moje dwa światy, gdzie ja staram się gdzieś tam być po środku w każdym z nich i po prostu szukać tej takiej zdrowej równowagi.
To te dwa wilki trochę.
Te dwa wilki, więc ja z jednej strony jestem w tych mediach społecznościowych i tworzę i wykorzystuję je jako narzędzie do komunikacji z ludźmi, ale też bardzo dbam o to, żeby one nie dominowały i żeby mnie nie stymulowały. Natomiast, no i tu mamy moje ADHD, zapomniałam trochę o pytaniu, które było.
Ono dotyczyło pomocy ludziom, czyli tego, że ludzie potrzebowali i piszą i mówią, że tak mieli i tego potrzebowali.
To już wiem, do czego chciałam dojść, do tego, że mam takie momenty, w których znikam, nie? Że mnie wycina, ja wtedy w ogóle nie mam siły na publikację, potrafię wtedy... Nie przejmuję się algorytmami i tym, że przez kilka tygodni nic się nie pojawi, no bo ważniejsza jest jakoś tam moja regulacja. Natomiast są takie momenty, w których dostaję wiadomości od ludzi, że tam wysłuchali podcast, że im to bardzo pomogło i że nie wiem, dzięki temu mogli wysłać go rodzinie i powiedzieć, że to jest trochę takim, że te niektóre treści są takim...
Triggerem, czy jakimś takim...
Trochę triggerem, ale też z trochę takim językiem, który ci ludzie mogą wziąć i pokazać rodzinie, powiedzieć... O to mi właśnie chodzi, nie? Jakby o tym do was mówię. No i to są takie momenty, w których ja tak mam takie, no dobra, trzeba się zebrać i wrócić do robienia tych rzeczy, bo realnie ci ludzie komunikują, że to jest jakoś dla nich pomocne, a to jest coś, co jest po prostu paliwem, nie? Dla mnie, bo no ja jakoś od zawsze mam tak, że po prostu w tych rzeczach, które robię, nawet jak pracuję z markami komercyjnymi, no to są najczęściej marki, które mają jakąś tam misję, nie wiem, pierwsza pomoc, kubeczek menstruacyjny, nie? Że to są takie rzeczy, które no ja potrzebuję, żeby tam coś było dobroczynnego, bo wtedy zresztą też takiego świata się znamy, więc musi być po prostu ten element tam. Nie?
Opowiedzmy może o ADHD, bo to też nie jest wiedza powszechna, z czym się wiąże, czym jest, jak może się objawiać, jak wygląda w dzisiejszym świecie też.
ADHD to najprościej mówiąc jest zaburzenie neurorozwojowe, czyli tutaj bardzo ważne. Jest to zaburzenie, z którym się rodzimy i na obecny stan wiedzy umieramy. To znaczy jego się nie da wyleczyć. My otrzymując diagnozę, idąc na przykład do psychiatry po farmakoterapię, nie leczymy ADHD, tylko minimalizujemy ewentualnie objawy. No i jakby generalnie naszym zadaniem jest właśnie zrozumienie, jak te objawy wpływają na nasze życie, zadecydowanie, którymi się chcemy zaopiekować i próba jakichś, są różne narzędzia, bo czasami są narzędzia bardziej takie poznawczo-behawioralne, takie, których po prostu musimy wykonać jakieś zadania, na przykład nie wiem, planowanie, jakieś znaleźć sobie strategię na radzenie sobie z tymi objawami, ale jest też farmakoterapia, która sprawia, że ta chemia w mózgu się trochę układa i jest nam łatwiej funkcjonować. Ja na przykład przez 2 lata brałam leki i bardzo mi pomogły w prokrastynacji, w jakimś takim znalezieniu sobie nowych strategii na w ogóle ogarnianie codzienności. I pomimo, że ich teraz nie biorę już od roku, to te rzeczy się zachowały. Nie? Się nauczyłam tych rzeczy i one dalej w tym moim życiu są obecne. No więc mamy różne strategie. Natomiast ADHD jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Długa nazwa. Natomiast dla mnie bardzo ciekawy jest ten fragment deficytu uwagi w tej nazwie. Bo dla wielu osób ADHD kojarzy się właśnie z osobami, które w ogóle nie mają uwagi. Sama nazwa wskazuje na deficyt uwagi. A prawda jest taka, że z tą uwagą jest bardzo różnie. Bo osoby z ADHD potrafią mieć hiperfokus, czyli coś przeciwnego do deficytu uwagi. Mm-hmm. Czyli jestem skupiona przez kilka godzin, tak? Czasami kilka dni, bo to też różne formy przybiera ten hiperfokus. No ale powiedzmy, że taki klasyczny, czyli siadam do komputera i zapominam o świecie na najbliższe kilka godzin, zapominam o potrzebach fizjologicznych, nie czuję głodu. Jak kończy się ten hiperfokus, to my po 4 godzinach potrafimy być tak zmęczeni, jak po 8 godzinach pracy. i zaczynamy być strasznie głodni, zaczyna się złość, frustracja. I niektóre osoby lubią ten stan i traktują to jako właśnie jakąś taką supermoc. Ja uważam, że ten stan, gdybym miała wybrać, wolałabym mieć jakąś kontrolę po prostu nad uwagą, niż po prostu takie skoki, czyli albo brak uwagi, walka z tym, że jeżeli coś dla mnie nie jest ciekawe, to po prostu muszę się zmuszać do tego, żeby to zrobić, bo to jest ta druga strona, tak? Czyli osoby z ADHD mają bardzo duży problem z tym, żeby uruchomić się, żeby złapać motywację do robienia rzeczy, właśnie do koncentracji na tematach, które są poza jakoś tam ich obszarem zainteresowań, są dla nich nudne. I że też ta w ogóle zainteresowania się często zmieniają, że często się pewne rzeczy szybko nudzą, więc to są osoby, które wiele rzeczy zaczynają, dlatego od tego zaczęłam, tak, że no robię ta dużo ścieżka, rzeczy.
Tak, dużo rzeczy i ta ścieżka też internetowa.
Tak, i że ta ścieżka jest zmienna, tak, od samego początku, więc i czuję, że jestem na znowu kolejnym etapie trochę zmiany kolejnej w swoim życiu, która też nie wiem, gdzie będę za 2-3 lata, więc faktycznie jedyną stałą jest zmienna, tak naprawdę zmienność. No i to jest trudne, po prostu nie nazywałabym ADHD osobami, które nie mają uwagi, po prostu z taką świadomością, że to jest jakiś problem w zarządzaniu, trudność w zarządzaniu uwagą. Natomiast kolejna rzecz, którą myślę, że większość osób kojarzy ADHD, no to taka nadpobudliwość ruchowa, a bardzo ważne jest to, że w ADHD możemy mieć na ten moment jakby takie trzy podtypy, czyli ktoś może otrzymać informację, że ma ADHD z przewagą zaburzeń impulsywności, z przewagą zaburzeń właśnie nadruchliwości, albo obrazek mieszany, czyli właśnie jedno i drugie. Natomiast są osoby, które nie mają w ogóle problemu z tą nadruchliwością, albo, i to jest moje ulubione, mają nadpobudliwość w obrębie siedzenia. Czyli to jest, nie widać tego teraz w ogóle, ale siedzę sobie i ruszam sobie, nawet ty tego aktualnie nie widzisz, ruszam sobie pierścionkiem na palcu, czyli to jest tak zwane stimowanie. Czyli no ja muszę
robić...
To dla radiowców
długopis z klikaczem, tak, na przykład, tak, w trakcie audycji, to kilka takich historii znam.
Tak. Trzeba i właśnie, tu sobie musimy dobierać, bo od razu jak myślę o audycji radiowej i klikacz, no to on wydaje dźwięki, tak? Więc są zabawki, które nie wydają dźwięku, więc mamy zabawki, które są dostosowane do konkretnej sytuacji. Jak mogę sobie pozwolić na dźwięk, no to są zabawki, które te dźwięki wydają. Ale to czasami będzie bardziej świadome stimowanie i taka zabawa różnymi przedmiotami, ale czasami to jest tak, że no, mam teraz krzesło buja, znaczy takie kręcące się, więc mogę się ruszać na tym krześle na przykład, tak? Ale pilnować, żeby ta głowa mówiła prosto do mikrofonu, więc to może być kręcenie lokiem, to jest skubanie skórek, to często są na przykład obgryzanie paznokci u ludzi. Ja w ogóle, to była moja ścieżka do odkrycia, że mam ADHD, kiedy na TikToku wyświetliły mi się taki TikTok, gdzie były nietypowe objawy ADHD i jednym z nich było obgryzanie paznokci. I tam chyba ciągłe zostawianie, zapominanie o praniu w pralce. I miałam tak, to jest, to może być to? I wtedy się okazało, no tak, no ja od dziecka z tym miałam problem. To jest naprawdę, ADHD jest takim, to jest tyle różnych objawów nietypowych, że ciężko jest to opisać w jednym zdaniu, no, ale myślę, że to, co bym chciała zostawić, najważniejsze zdanie, że jeżeli znasz jedną osobę z ADHD i ona się zachowuje w jakiś sposób, to nie traktuj tego, że tak wygląda ADHD, bo to ADHD naprawdę ma wiele twarzy.
Tak, z moich dzisiejszych zdobyczy wiedzowych, to też osoby, które nie tylko, jeśli ktoś ma ADHD, to nie oznacza, że się spóźnia, znaczy, że może być też za wcześnie i to jest coś, co też należy wziąć pod uwagę. A czy spotykałaś się z takim machnięciem ręką, z jakimś takim, z próbą takiego spojrzenia z góry, że a co to tam jest? Czy bo jako osoba, która jest diagnozowana, to wiesz, że to są rzeczy, które przeszkadzają, które w jakiś sposób no, można zaopiekować, a spotykasz się z jakimś takim głosem lekceważącym? To jest to słowo, którego szukam.
Spotykam się. Ja chyba osobiście, przez to, że ja mówię bardzo o tym głośno, to chyba ludzie się tak do mnie jakoś, nie wiem, nie odważają aż tak do mnie wyskakiwać z takimi tekstami. Natomiast zdarza się, że gdzieś tam trochę z boku to tym dostaję, albo bardziej słyszę, że ludzie, nie wiem, nawet ludzie idąc do psychiatry czasami potrafią słyszeć, że teraz jest moda na ADHD, tak? I są lekarze, którzy jakoś nie uznają do końca tego ADHD, albo twierdzą, że teraz wszyscy sobie wymyślają i tak się tłumaczą. Co nie jest też bezpodstawne. No jakby są podobno też takie sytuacje, w których ludzie przychodzą do psychiatry i mówią, widziałem 3 filmiki na TikToku, na pewno mam ADHD i są oburzeni, kiedy nie otrzymują tej diagnozy, nie? A to nie o to chodzi, bo to jest naprawdę złożone. Natomiast jest dużo głosów, które mówią właśnie teraz, że właśnie teraz jest taka moda, że jakbyśmy się bardziej postarali, to każdy teraz ma problem z koncentracją. I co do zasady, to nie jest jakby błędne jakby też zdanie, no bo prawda jest taka, że praktycznie wszystkie objawy ADHD to są objawy, z którymi każdy człowiek w swoim życiu może się, jeżeli nawet nie ma ADHD, jest neurotypowy, to może się mierzyć, no bo problem z koncentracją, jakieś problemy czasami właśnie z uwagą, ze skupieniem, impulsywnością, to są rzeczy, albo właśnie jakaś potrzeba ruchu, to są rzeczy, które no każdy z nas może się mierzyć, jeżeli na przykład jest przebodźcowany. Tak, tylko problem jest tak, znaczy sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy mamy ADHD, to po pierwsze, te objawy muszą występować do 12 roku życia, inaczej specjalista nie wystawi diagnozy, jeżeli okaże się, że tam w tym dzieciństwie tych objawów nie było. No i one trwają całe życie. Czasami są silniejsze, czasami słabsze, w zależności od naszej kondycji. Natomiast one są przez całe życie, a może być tak, że ktoś ma takie objawy, ale dlatego, że na przykład ma teraz pracę, która go bardzo bodźcuje, ma jego układ nerwowy, jest przeładowany i objawy ma podobne do ADHD. Albo kobiety w ciąży mają taki wyrzut hormonów, tyle się dzieje, że mają objawy ADHD, tak? Jakieś takie właśnie, no, różne objawy, więc to trzeba dobrze zbadać i przeanalizować, dlaczego jest taki stan.
Do czego zachęcamy? Zachęcamy też do wskakiwania. Instagram to jest twój główny taki kanał komunikacji. Tak. Olimpia Jęczek jest z nami cały czas i za chwilę będziemy rozmawiać o książce. Zaprosimy na spotkanie autorskie, które jest dzisiaj, a jeszcze do tego książkę będzie można wygrać. Czyli można to skumulować w taką jedną kulkę albo zawinąć w tortillę, jeśli ktoś wolałby takie porównanie, sformułowanie i wygrać książkę, pójść na spotkanie, dostać autograf. O. Tak, a najpierw jest. Można zaobserwować. Także gorąco tego zachęcamy. A za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz krótka przerwa.
Świat nowych mediów.
A teraz wracamy do świata internetu, także jeśli państwo już tam są, w tym korku, niestety, no to musimy państwu zapewnić po prostu dobrą rozmowę. Olimpia Jęczek cały czas z nami. Cześć, dzień dobry, w drugiej części.
Cześć.
Freelancerka, która zajmuje się mediami społecznościowymi, ale też samorzeczniczka ADHD, które rozwałkowaliśmy troszeczkę w pierwszej części. Założycielka też fundacji Mamy Podobnie i autorka książki o ADHD. Zanim przejdziemy do konkursu, bo książkę będzie można zdobyć, to chciałem zapytać jeszcze, jak czułaś, czy nie miałaś obaw, wchodząc w ten rejon tematycznie, jeśli chodzi o tworzenie treści internetowych, czy nie miałaś jakichś obaw, czy powiedziałaś sobie, zrobię to, czy wymagało to odwagi, czy były jakieś takie właśnie rzeczy, które trochę cię hamowały?
No i tu wchodzą kolejne objawy ADHD, bo mówi się o takim oversharingu, czyli właśnie takiej potrzebie dzielenia się, mówienia, więc mi często ludzie mówią, że podziwiają, że oni by tak nie mogli mówić, a ja mam takie, a mi to przychodzi, oczywiście są tematy, których ja nie poruszam, ja nie wpuszczam wszędzie do swojego świata, na przykład no jakoś tam, nie, moje relacje romantyczne to jest temat, którego jakoś za bardzo nie poruszam, więc mam obszary, w których ja nie mówię, albo mam taką zasadę, że ja nie dzielę się tematami, których ja jeszcze mam jakoś nieprzepracowane, że wiem, że jakby mnie ktoś zaatakował ten temat, to że ja się jakoś nie obronię i tak dalej, więc to są, jeżeli ja już się z czymś czuję, że mam to ogarnięte, rozumiem schemat, no to wtedy się tym dzielę. Więc ja w ogóle nie miałam takiego... Wiadomo, że w trakcie czasem mi się zdarza, że ja się trochę obawiam o czymś mówić, jeżeli, nie wiem, że to może być odebrane właśnie jakoś niewłaściwie. Natomiast nie mam w ogóle takich obaw, że, nie wiem, na przykład moi współpracownicy czy potencjalni pracodawcy jakoś nie będą chcieli ze mną współpracować, bo mam ADHD. Mam takie... Ja pracuję jako freelancerka. Jak ktoś nie będzie chciał ze mną pracować, bo mam ADHD, to nawet dobrze, że się wydarzy to na etapie przed rozpoczęciem współpracy, niż miałoby się wydarzyć w trakcie. Więc...
To też myślę taka lekcja trochę dla tych osób, które chciałyby może tworzyć treści do internetu, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, o swoje poczucie komfortu. Tak to czuję, tak to słyszę.
Ja zawsze powtarzam, bo też dużo rozmawiam, no teraz tak często do mnie na konsultacje właśnie przychodzą osoby z tej bańki, więc jakby ja zawsze mówię, że to trzeba naprawdę znaleźć sobie takie swoje granice, do których chcemy wpuścić ludzi, miejsca, do których nie i tak, żeby czuć się po prostu ze sobą bezpiecznie, że my się też tym obronimy i tyle, no.
Jeśli chodzi o konkurs, musimy teraz go ogłosić, żebyśmy mogli potem wyłonić zwycięzcę bądź zwyciężczynię. Olimpia ukuła takie pytanie. Pamiętasz, czy mam przytoczyć?
Tak, pamiętam pytanie. Czyli pytanie brzmi, co w świecie mogłoby się zmienić, żeby było bardziej przyjazne neuroróżnorodności?
Zachęcamy do SMS-owych odpowiedzi 603 06 06 06. Państwo wysyłają SMS, który będzie odpowiedzią, jakimś zdaniem. Może to być z wyobraźni, z marzeń. Można sięgać do swojej jakiejś takiej wymarzonej wizji świata, do czego gorąco zachęcamy. Imię i nazwisko również bardzo istotne. Odpowiedzi będą spływały do końca audycji i przytoczymy jakieś na antenie. Mam nadzieję. Co można by było zmienić w świecie, żeby był bardziej przyjazny neuroróżnorodności osobom, które zmagają się z ADHD, które mają ADHD zdiagnozowane. Można tutaj wymyśleć rzeczy najróżniejsze, opierając się na pierwszej części naszej rozmowy. Jeszcze kotwicząc trochę, książka, jeszcze powiedzmy o książce. Książka nazywa się...
Życie z ADHD, brakujące instrukcje obsługi.
Ile stron?
O matko, chyba z 260, 270... Ma dużo rysunków.
O, bardzo ważne.
Książka, to jest ważne, że książka została stworzona bardzo pod kątem tego, żeby była przyjazna osobom właśnie z ADHD. No bo jednym z takich znowu objawów jest to, że znowu te skrajności. Mamy osoby, które są, kochają biblioteki, księgarnie, czytają książki nałogowo, ale mamy też osoby, które mają bardzo, bardzo dużą trudność ze skupieniem się na książce. Szczególnie, jeżeli właśnie no, jakoś nie jest napisana w takim języku, który jest przyjazny, albo ja mam bardzo duży problem, jeżeli pojawia się dużo nazwisk, nazw, które mnie wybijają non-stop, że jakoś muszę się skupić na tym, albo jakieś słowa są takie, które mnie rozpraszają, że muszę coś sprawdzić. Więc jakby jest duży problem z utrzymaniem jakby w ogóle w trakcie czytania tej uwagi na książce. To jest jedno, a dwa, że w ogóle utrzymanie rutyny pod tytułem, że codziennie coś sobie czytam, nie? Że to są często takie rzuty, że tam, nie wiem, 3, 4, 5 dni sobie poczytam, a później przez pół roku w ogóle nie czytam książki. Więc ja przez bardzo wiele lat, no, czułam się gorsza, głupia, że mam problem z czytaniem książek. W momencie, jak zrozumiałam, z czego to wynika, to zaczęłam czytać książki. To było jakieś magiczne. I wiadomo, że dalej tak mam, że zdarzają mi się miesiące, że nie czytam nic. A z drugiej strony czytamy też na co dzień tyle w internecie, że to też jest zmienne. Natomiast ta książka bardzo uwzględnia potrzeby osób neuroatypowych. Jest stworzona tak, żeby utrzymywać tą koncentrację, więc dlatego są, no nie jest tak, że jest na każdej stronie obrazek, ale jest ten tekst tak podzielony, są ilustracje 3 ilustratorek, więc jest też urozmaicona. I to jest książka, w której ja z jednej strony dzielę się swoją historią, ale to, co jest kluczowe, ja zaprosiłam do tej książki ponad 40 osób i są to zarówno specjaliści, którzy się znają na temacie z różnych dziedzin, od psychoterapeuty, psychiatry, psychologa, po seksuologa, dietetyka, czy osobę, która zajmuje się wspieraniem osób z ADHD w utrzymywaniu porządku w domu, ogarnianiu chaty, tak? Więc osoby praktykujące uważność. Bardzo, bardzo dużo różnych obszarów. I dotykam tam praktycznie każdego obszaru, którego ADHD gdzieś tam dotyczy w naszym życiu. Natomiast są tam też wypowiedzi różnych osób, które mają ADHD i dzielenie się ich doświadczeniem, ponieważ to było dla mnie kluczowe, co zrozumiałam, rozmawiając przez te kilka lat z ludźmi, że właśnie ADHD ma bardzo wiele twarzy i że nie mogę mówić o ADHD tylko ze swojej perspektywy, tylko muszę to pokazać jako szerszy obrazek, żeby pokazać ludziom, że to naprawdę może bardzo różnie wyglądać. I to było chyba takie kluczowe dla mnie w tej książce.
Jeśli państwo usłyszeli to, co ja, czyli że eksperci byli zaangażowani w tworzenie tej książki, tych ekspertów będzie można spotkać dziś w trakcie spotkania.
Też.
Część, oczywiście część, nie wszystkie tak, osoby, tak, ale część.
Tak, tak. Dzisiaj te moje spotkania autorskie faktycznie wyglądają tak, że na początku jest chwila rozmowy o książce ze mną, natomiast później organizuję debatę, w której to ja pytam o właśnie życie z ADHD i nie tylko. I dzisiaj porozmawiam z Anią Trojanowską, która jest psychodietetyczką, Anatomia Diety na Instagramie, Pauliną Czarszką, która jest influencerką i też mówi o ADHD, jest samorzeczniczką ADHD i Joanną Goryszewską, która jest samorzeczniczką ADHD, ale też wspiera osoby z ADHD w zmianie zawodu, w zmianie pracy, też w ogóle w takich kwestiach no, biznesowych, pracowych, finansowych też czasami, więc będzie dzisiaj różnorodnie. Od finansów przez życie po ciało, relacje z jedzeniem.
Sztuka wyboru, 18. Wstęp tak. wolny, zachęcamy tak. do odwiedzin. Chciałem jeszcze trochę o tej społeczności, o tym aspekcie. Ktoś zwraca się do ciebie z jakimś pytaniem. Już masz szablony takie odpowiedzi, no takie Q&A, takie najczęściej zadawane pytania chyba mogą właśnie w tę stronę zostać skierowane, takiego, no... tego, że można odpowiedzieć też w jakiś sposób maszynowo, szybko, ale też trafnie.
Tak, służyłam sobie faktycznie w notatkach taką listę z odpowiedziami. Tego chyba nauczyły mnie prace na eventach, żeby mieć właśnie gotowe odpowiedzi i żeby usprawniać ten proces. Bo faktycznie dostawałam w pewnym momencie takich dużo pytań o to, właśnie jak wykonać diagnozę, do kogo się udać, czy mam jakichś polecanych specjalistów, więc po prostu wysyłam taki pakiet informacji. Natomiast w ogóle prawda jest taka, że trochę ta lista w tych notatkach była inspiracją dla mnie do takim iskrą do pomyślenia o książce. Że ja sobie pomyślałam, że fajnie by było stworzyć dla ludzi coś takiego, co jak otrzymają diagnozę, chociaż to nie jest tylko dla osób, które mają diagnozę, czy rozważają diagnozę, ale że w ogóle dotykają tematu i mogą sięgnąć po taką, taki po prostu zbiór najważniejszych informacji. Więc trochę takie, że ta książka właśnie powstała, zaczynając się od tej notatki.
I tak krok po kroku.
Tak.
Kilka lat?
Nie, to rok. Jak wymyślę, no trochę ponad rok. Natomiast to się wydarzyło dlatego, że napisało do mnie wydawnictwo, które de facto, jak sobie myślałam, że chciałabym wydać z wydawnictwem, to miałam tylko jedno w głowie, że jeżeli oni się zdecydują, to tak. I sami się odezwali, więc miałam tak, no dobra, no to robimy.
Nie ma wyjścia.
No ale to było też mobilizatorem. No myślę, że gdybym się zdecydowała na wypuszczenie sama, to ta książka by nie ujrzała światła dziennego. Więc...
Jeśli chodzi o twoich obserwatorów, obserwatorki i twoje życie internetowe, ono przynosi się trochę też poza internet, bo to nie tylko spotkania właśnie w skrzynkach odbiorczych, nadawczych, to też spotkania takie na żywo.
Jak tak, wręcz powiedziałam, że bardziej na żywo, bo prawda jest taka, że jednym z moich trudniejszych objawów jest to, że ja w ogóle nie ogarniam wiadomości, mam bardzo dużo, ja często odpisuję na, zresztą pewnie doświadczyłeś nawet tego, że tam na maila chyba nie odpisałam, tylko musiałeś mnie ścignąć na Messengerze, więc ja mam duży problem z ogarnianiem tych komunikatorów, więc i faktycznie ostatnio dużo spotykam się z ludźmi na żywo, zarówno z tymi, z którymi coś tworzę, właśnie na przykład dziewczyny, no dzisiaj z tej trójki, którą wymieniłam, to tylko z jedną się widziałam na żywo, resztę poznam dzisiaj pierwszy raz, pomimo, że stworzyłyśmy coś razem, więc to jest dla mnie super, że jakby tworzą się przestrzenie, w których ja tych ludzi mogę realnie poznawać i wyciągać z tego internetu, ale że też faktycznie coraz więcej ludzi spotykam na żywo, których ja kojarzę nawet, tak, bo się często udzielają w komentarzach i mam takie, o, super cię widzieć na żywo, naprawdę, bo widzimy się na tych spotkaniach autorskich, czy na spotkaniach, które jako właśnie fundacja organizujemy i to jest naprawdę takie budujące, że no, że jakoś możemy wyjść z tego online'u do rzeczywistości.
Masz poczucie, że to wspólnota, że to ludzie, którzy właśnie potrzebują no, takiego ramienia, wsparcia, kogoś, kto powie właśnie, mam podobnie, mam też tak mam, albo mam inaczej, ale wiem skąd przychodzisz z takim właśnie uczuciem czy poczuciem.
To jest bardzo budujące. Jak po wielu latach od dzieciństwa czułeś, że coś jest z tobą nie tak, że coś nie gra, że czujesz się gorszy, inny, gorsza, inna. I nagle siedzisz w tej sali i widzisz te kiwające głowy, które mówią tak, tak, też tak mam, rozumiem to, no to masz takie poczucie okej, czyli to nie jest tak, że ze mną coś jest nie tak. My po prostu tak mamy i to jest naprawdę, to jest taka siła i to mogą trochę dać podcasty, że my tego słuchamy, ale jednak ten realny człowiek, który siedzi obok ciebie, ta grupa ludzi, która siedzi obok ciebie, która widzisz, że się zachowuje w jakiś konkretny sposób, no daje coś zupełnie innego, nie? I ty tych ludzi spotykasz na co dzień, tylko to jest zupełnie inna siła, kiedy jesteśmy zebrani po prostu wszyscy w jednym miejscu.
Pojawiają się odpowiedzi. Przekazy medialne powinny być filtrowane. Świat mediów powinien być bardziej skupiony na konsekwencji skutku przekazu, tak pisze Krzysztof. jako o wizji świata, który mógłby być bardziej przyjazny osobom z neuroróżnorodnością, neuroróżnorodnym. Uczenie od podstaw w szkołach o różnorodności. Norma w szkole, że dzieci uczą się w klasach integracyjnych. Dużo działań w edukacji, szkolenie nauczycieli. No tak. Bardzo rozległa odpowiedź. Kadry kierowniczej, administracyjnej, odejście od etykietowania. Mm. Czym skorupka za młodu nasiąknie, no to wiadomo. Mam córkę z nietypowym ADHD. Praktykujemy uważność. Jednak mam niedobór wiedzy na ten temat. ADHD u dziewczyn przebiega zupełnie odmiennie od chłopięcego. To dla mnie było zaskoczeniem. I tutaj pani Aldona chciałaby pogłębić swoją wiedzę, jak zrozumieć, jak na przyszłość wspomóc, a nie negować, czy podcinać skrzydła. I jeszcze od pana Ryszarda głos, świat mógłby być bardziej przyjazny, gdyby był prostszym, spokojniejszym i bardziej wyrozumiałym miejscem. I tu znowu szkoły, krótsze lekcje, przerwy na ruch, nauczyciele, którzy widzą potencjał, a nie kłopot w pracy, jasne zadania, elastyczne godziny, mniej chaosu, a w miastach wyraźne oznaczenia, ciche kąciki do odpoczynku i mniej rozpraszających bodźców.
Super.
Najważniejsze jednak zmienić sposób myślenia, zamiast oceniać, zacząć rozumieć i doceniać kreatywność, energię i wrażliwość osób z ADHD.
No ja to się nawet trochę wzruszyłam.
Budujące, tak. Prawda? Nie oczekujemy. Tak. Bardzo dziękujemy za te rozbudowane odpowiedzi. Jeszcze jedna, wszyscy powinniśmy zrozumieć, że jesteśmy unikalni, niepowtarzalni w świecie, a tym samym prawdziwymi skarbami. Tego trzeba uczyć, pokazując wartości w różnicach pomiędzy ludźmi. Dzięki różnicom możliwe jest i dokonuje się postęp, tak pan Janusz do nas pisze.
To jest założenie trochę tej neuroróżnorodności, nie? Bo w sumie o tym nie wspomnieliśmy, ale neuroróżnorodność dokładnie zakłada, że my, że neuroróżnorodni jesteśmy my wszyscy, czyli to są zarówno te osoby nazywane neurotypowymi i neuroatypowymi, tu znowu są dyskusje, czy to jest okej nazywać kogoś neuroatypowym, natomiast neuroróżnorodność zakłada, że mieści nas wszystkich, czyli tych, którzy mają jakieś zaburzenia neurorozwojowe oraz tych, którzy nie mają zaburzeń. Te neurorozwojowe zaburzenia są szerokie, to jest ADHD, spektrum autyzmu, różne zaburzenia na przykład uczenia się, więc tam jest tego sporo. I neuroróżnorodność myśli o tym, że to jest okej, że nasze mózgi funkcjonują inaczej i my się po prostu wzajemnie dokładnie musimy trochę uczyć od siebie, bo też jest tak, że na przykład jak teraz rozmawiamy o jakichś zmianach, na przykład w zawodach, w korporacjach, to, że wiele zmian, które moglibyśmy wprowadzić, które miałyby jakoś ułatwić życie osobom z ADHD, tak naprawdę przyczynią się do zmiany jakości pracy wszystkich pracowników, nie? Tylko, że osoby z ADHD mają trochę wyższe, w niektórych obszarach potrzebują więcej rozwiązań dostosowanych, natomiast to nie są rzeczy, które jakoś nie mogłyby się przełożyć na cały zespół tak naprawdę, więc otwartość na to, że my naprawdę mamy inaczej, a nie mamy być w szablonie pod tytułem 8 godzin pracy i to ma być idealne dla wszystkich, no to nie jest idealne dla wszystkich, no.
Zgadzam się. Pani Agnieszka jeszcze pisze, jeszcze jeden głos. Bardzo się cieszę i dziękujemy Państwu, że tak to rezonuje. Gdybyśmy mieli realny wpływ na to, żeby nie było aż tylu bodźców zewnętrznych, na przykład dla dzieci z ADHD, bądź miałyby stworzone odpowiednie warunki do tego, aby mogły funkcjonować w szkołach, nikt by ich nie oceniał pod kątem złe, niedobre, źle się zachowują, tylko byłyby wyciągane te ich plusy właśnie, że zrobią coś fajnego, coś zaplanują, bo są dobrymi organizatorami. I tak pani Agnieszka pisze, że ma jej syn.
Tak. No ja jak sobie myślę, za każdym razem, to w sumie moja druga książka, bo pierwsza była o gdzieś tam mediach społecznościowych i za każdym razem sobie myślę, no jak ja bym to wysłała mojemu nauczycielowi z polskiego, to chyba by nie uwierzył, nie? No bo ja popełniałam masę błędów ortograficznych i w sumie kropka. Popełniałam masę błędów ortograficznych i miałam tylko jednego nauczyciela, który pokazał mi, że to jest tylko jakiś mój fragment, a on często takie wypracowania rozdzielał na kilka ocen. Była za ortografię plus za to, jak napisałam, za język, za styl, za znajomość tematu. I to był jedyny nauczyciel, który mi pokazał, że to, że w jakimś obszarze jestem słaba, nie oznacza, że to wpływa na cały mój w ogóle obrazek z języka polskiego, tak? I tak mam z tą książką, no że okej, mogę popełniać błędy ortograficzne, ale mam redakcję, która to poprawi, tak? I ja nie muszę się znać na wszystkim, ale potrafię ładnie pisać, fajnie pisać, tak, że ludzie to czytają z ciekawością i to jest moją silną stroną, tak? Tym bardziej teraz w świecie internetu, sztucznej inteligencji, gdzie wiele rzeczy jednak naszych kompetencji możemy zastąpić i usprawnić jednak. I nie musimy być we wszystkim specjalistami, żeby rozwijać to, co naprawdę nas ciekawi, no.
Bardzo dużo ważnych rzeczy dzisiaj w audycji. To jeszcze o tym internecie, jeszcze kotwicząc do twojej obecności. Czy masz coś, co ostatnio pojawiło się na twoim profilu, coś, czym, co chciałabyś, żeby trafiło dalej? Jakieś takie, nie wiem, rady, treści, wypunktowania, czy jeszcze jakieś może inne rzeczy, do których powinniśmy sięgnąć?
Chyba tak. Myślę, że ostatni post i coś, co ze mną jest najdłużej, bo życie z ADHD to takie nieustanne szukanie jakoś równowagi. W ostatnich tygodniach tej równowagi nie miałam za dużo. Miałam dużo stresu i sobie trochę nie radziłam już z tym stresem. A jednocześnie od lekarki usłyszałam, że mam ponadprzeciętną umiejętność radzenia sobie z regulacją układu nerwowego. Chciałabym zachęcić do czegoś, czego powinniśmy się uczyć właśnie w szkole, czego się nie uczymy, czyli do szukania swoich narzędzi, tworzenia takiej swojej skrzynki z narzędziami pod tytułem jak się regulować. I okazuje się, że te moje ponadprzeciętne umiejętności to są bardzo podstawowe rzeczy, jak jakieś krótkie praktyki oddechowe, które zajmują mi naprawdę 2-3 minuty. Mogę to zrobić jadąc na audycję, po prostu w samochodzie przez chwilę, nie wiem, gotując obiad, jakkolwiek. Yoga nidra, którą polecam wszystkim i będę po prostu, jeżeli mam mój influencing, ma się gdzieś po prostu spełniać to w promowaniu jogi nidry, szczególnie dla osób z ADHD, bo to jest taka forma medytacji. My leżymy i ktoś nam przez 15 minut mówi, co mamy robić i myślimy po prostu o różnych częściach ciała i ja w 15 minut jestem bliska spania. To po prostu mnie reguluje niesamowicie i dużo się dzieje, więc dla osób z ADHD idealne. Odstawienie kawy czasami, jeżeli czujemy, że... I okazuje się, że ja odstawiałam kawę przez 3 tygodnie, piłam herbatki, rumianki i byłam w stanie pracować. Miałam wyregulowany też jakby w miarę płaski poziom energii, znaczy w sensie taki równy. Więc szukanie swoich sposobów na to, co nas koi. A to mogą być bardzo różne sposoby, ale trzeba tego szukać w momencie, kiedy jesteśmy w miarę w dobrym momencie, bo kiedy jest źle, to ciężko jest szukać nowości i eksperymentować, nie? To wtedy trzeba mieć ten kuferek, do którego idziemy, mówimy, dobra, to dzisiaj korzystam z tego.
Z narzędzia, które już było wcześniej
tak.
wykorzystywane
i które już i znam i które działa i wiem, że mam... I najlepiej, żeby tych narzędzi było kilka, no. A mamy je zawsze ze sobą, bo to są najczęściej rzeczy, które możemy zrobić sami ze sobą.
No właśnie, bo to się mówi narzędzia, to nie są przedmioty zewnętrzne bardzo często. Olimpia Jęczek, bardzo, bardzo dziękuję. No i teraz wymieniamy. Freelancerka, która zajmuje się mediami społecznościowymi, samorzeczniczka ADHD, założycielka fundacji. Mamy podobnie. Napisała książkę o ADHD, która trafi do kogoś z państwa, a ta osoba, do której trafi ta książka, dostanie SMS-a. Także proszę czujnym być. Książka będzie do odbioru tutaj u nas. Instagram.com Olimpia Jęczek. Wpisujemy, obserwujemy. Albo jeśli chcemy zobaczyć się z Olimpią dzisiaj na żywo, to możemy zjawić się o 18:00 w Sztuce Wyboru, bo tam jest spotkanie autorskie.
Tak jest.
I to takie spotkanie jeszcze z dyskusją, więc już w ogóle można powiedzieć, że też pogłębiona dawka wiedzy w trakcie takiego spotkania zostanie przekazana. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Ta rozmowa trafi na radiognajsk.pl/audycje i tam trzeba wyszukać potem Świat Nowych Mediów, ale gwarantuję, że będzie. Tam są też wszystkie spotkania, które do tej pory się odbyły. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i mówimy państwu do usłyszenia. Ja mówię do usłyszenia dzisiaj jeszcze o 18:00. Zup na popkulturę. Mała zaproszka już na ten program z Hanią Brzezińską. Będziemy dziś robić taki popkulturowy przegląd różnych rzeczy, najróżniejszych. Sztuczna inteligencja, co śpiewa, księga rekordów Guinnessa, dziwne rzeczy, naprawdę. Ale przynajmniej będzie zabawnie, coś się będzie działo. Ewa Palicka audycję zrealizowała, jest cichą bohaterką, jak zwykle. Bardzo dziękujemy. Filip Jędruk, kłaniam się i mówimy państwu miłego dnia przede wszystkim, ale też do usłyszenia.
Świat nowych mediów.